Historia, jakiej nie znacie.
We wrześniu 1939 roku Henryk Mania mieszkał z ojcem i rodziną w Rakoniewicach. Wszyscy uciekali na wschód, uciekali i Maniowie. Henryk uciekał rowerem. Zatrzymał się w okolicach Śremu.
Ktoś poprosił mnie, abym woźnicy Niemcowi zaniósł do picia kawę. W momencie, gdy podszedłem do tego Niemca i chciałem podać mu kawę, on zaczął uciekać. Drugi Niemiec, który stał razem z nim, oświadczył, że chyba zwariował.
Czytamy w aktach sprawy Henryka Mani. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w zbrodniach ludobójstwa. Było to w 2000 roku. Lekarz internista stwierdził, że mężczyzna może zeznawać i ewentualne aresztowanie nie zagrozi jego zdrowiu.
Po powrocie do Rakoniewic, był wrzesień 1939 roku, dostałem pracę jako uczeń w warsztacie ślusarskim pana Hamrola. Zjawił się niemiecki policjant i zabrał na posterunek. Siedział tam Niemiec, ten, któremu chciałem podać kawę. Oskarżył o otrucie.
Mania miał wtedy 16 lat, więc tylko dlatego nie został rozstrzelany. Trafił do fortu VII. Zapamiętał z pobytu w forcie grupę chorych psychicznie.
Wspólnie z więźniami sprowadzałem osoby chore psychicznie do bunkra. Przypuszczam, że wcześniej te osoby dostawały środki uspokajające. Bunkier był szczelnie zamykany i czymś uszczelniany. Do bunkra doprowadzony był rurkami i wężami gumowymi gaz z butli. Butle te musieliśmy dostarczać pod bunkier.
Inna grupa więźniów wywoziła zwłoki zagazowanych i zakopywała je w lesie. Później Niemcy gazowali chorych w samochodach, przypominających chłodnie.
Chyba już wiedziałem, że nasza grupa nazywa się Sonderkommando. Dowodzona była przez Langego. Nie pamiętam, jak miał na imię. Chyba Herbert.
Tak, Herbert Lange. Lange wybrał 8 zaufanych Polaków i wysłał ich do Rzeszy. Był w tej grupie i Henryk Mania.
Starsi koledzy więźniowie mówili nam, że byliśmy w okolicach Frankfurtu nad Odrą. Zabraliśmy tam grupę Żydów.
Później trafili do Konina. Najpierw mieszkali w więzieniu, a później Lange załatwił baraki. Poprawiło się wyżywienie, a później było hełmno. Pokój w pałacu był duży i jasny. Robota od rana do zmierzchu. Wpierw trzeba było postawić płot. Prokurator zasypał podejrzanego pytaniami, jaki wysoki był płot, którędy przebiegał, jakie budynki znajdowały się obok pałacu. Podejrzany denerwował się, nie pamiętał szczegółów. Pamiętał, że na początku nie było tam żadnych strażników.
Później, jak zaczęli uprawiać ten proceder, to stała tam warta. Mówiąc o procederze, mam na myśli moment, kiedy przywożono Żydów, gazowano ich.
Obóz w Chełmie nad Nerem, niedaleko Konina, był pierwszym hitlerowskim obozem zagłady na terenie Polski. Założono go w grudniu 1941 roku. W Chełmie eksterminowano więźniów obozu przy użyciu 3 specjalnie przystosowanych ciężarówek, w których zabijano ludzi spalinami wpuszczanymi do zamkniętej kabiny. Liczba ofiar ocenia się na co najmniej 160 tysięcy. Byli to głównie Żydzi. Czy wiedzieli o zagładzie na masową skalę? Pytam Annę Ziółkowską z Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.
Mieli pewnie tę świadomość, musieli mieć tę świadomość, ale transporty, które kierowane były na przykład do Chełma z pobliskich miasteczek, no budził niepokój pozostałych mieszkańców gett. Wyjechała grupa, gdzie jest ta grupa? Ludzi nagle zniknęli, nie ma ich, prawda? Między gettami byli wysłani tacy posłańcy, którzy zbierali informacje, dopytywali się. Chełmno, jeśli był pan w Chełmie, tam nie ma nic, co miałoby przypominać obóz, bo to też o to chodziło, żeby to miejsce nie przypominało obozu.
Historyk dr Rafał Witkowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza.
Kiedy stało się jasne, że oni są przez władze niemieckie skazani na śmierć. Jeśli wybucha powstanie w getcie, najpierw powiedzmy tam w Kownie, w Wilnie, są jakieś tam walki toczone, później w Białymstoku, później w Warszawie. One wybuchły także dlatego, o tym już pisał Marek Edelman, że stało się to, że wówczas już jasno, oni wówczas dopiero wiedzą, to jest kwiecień roku 1943, że i tak są skazani na śmierć.
Chełmno nad Nerem, niemiecka nazwa Kulmhof. Badania archeologiczne prowadziła tam Łucja Pawlicka-Nowak, wieloletnia dyrektorka tamtejszego muzeum.
Dla mnie szokiem była kiedyś lekcja muzealna. Miałam pretensje do nauczycielki, która przyprowadziła stosunkowo małe dzieci. Mówię, przecież dla nich to jest potworne. Ale nauczycielka mądra mówi, niech pani z nimi porozmawia, co one wiedzą o Chełmie od swoich dziadków. Okazało się, że te maluchy prawie wszystko wiedziały. Że palono, że mordowano. Mnie zaszokowała jedna no, mogła mieć 10 lat dziewczynka, która miała łezki w oczach i pyta mi się, jak pani sądzi, czy ta śmierć w samochodach gazowych bardzo bolała. Ja powiedziałam, że nie wiem, ale na pewno nie było im łatwo.
Do Chełmna jeździli ludzie z całym dobytkiem, z bagażem, osobistymi rzeczami, pamiątkami. Mówiono im, że jedziecie do obozów pracy, to będzie chwilowy postój, będziecie poddani badaniom lekarskim i za chwilę jedziecie dalej. I ci ludzie właściwie prawie do końca nie byli świadomi tego, do jakiego miejsca przyjechali. Dopiero zejście do piwnicy, no rozebranie się, to jeszcze udzieli się zapewne tą nadzieją, że będą poddani kąpielom. W obozie w Chełmie były nieliczne, co prawda, ale zdarzały się ucieczki i te osoby, które uciekały z obozu, a byli to Żydzi, którzy byli w tych komandach takich pomocniczych, oni wyciągali zwłoki z samochodów komór gazowych, no potem roznosili tę informację o tym, co się właściwie dzieje.
W kronikach filmowych niemieckich pokazywano filmy, które odczłowieczało Żydów, którzy żyli w getcie. Pokazywało ich w taki sposób, jakby zachowali się w sposób nieludzki. Natomiast nikt nie pokazywał obozu śmierci. Nikt też nie używał tego rodzaju słów, które były jednoznacznie wskazywały na to, że władze niemieckie chcą wymordować miliony ludzi. Tak? Proszę pamiętać, że tym terminem używanym w propagandzie niemieckiej było ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, tak? Die Endlösung der Judenfrage, a nie na przykład wymordowanie 6 milionów tam, czy 7, tam, czy ile milionów Żydów, którzy żyli. Stąd też taka świadomość tego, co działo się, ona była bardzo ograniczona.
Mania opowiada o przedpokoju w pałacu, którym przechodzili Żydzi z transportu, o drzwiach z tabliczkami pokój dla mężczyzn, pokój dla kobiet z dziećmi. Kazali im się rozbierać, gdy okazało się, że nadzy szybciej się palą. Była przemowa gestapowca, nikt nie protestował. Członkowie Sonderkommando trzymali kosze, do których Żydzi wrzucali kosztowności i przedmioty osobiste. Niektórzy Żydzi podawali dokładne adresy, aby zwrócić im później depozyt. Inni ciskali przedmiotami, jakby chcieli się ich pozbyć. Mania poprosił o przerwę. Prokurator nalegał, by opowiadał dalej, więc przypomniał sobie, że zaraził się tyfusem od cyganów i trafił do szpitala w Kole. Czy Żydzi krzyczeli, protestowali?
Nikt nie robił krzyku.
Schodzili do piwnicy.
Z tej piwnicy korytarzem wychodzili na rampę, a z rampy do samochodu. Między rampą a samochodem nie było żadnej wolnej przestrzeni.
Polacy z Sonderkommando chodzili do wioski, dostawali jeść z kotła dla Niemców, gotowały polskie dziewczyny. Alkohol był, owszem, ćwiartka wódki na 2 tygodnie, piwa nie było. Ubrania nosiło się po Żydach, Niemcy pozwolili nosić zegarek.
Też po nich.
W końcu Niemcy zaczęli traktować polską brygadę jak swoich. Nie pilnowali, zobowiązali do zachowania tajemnicy. Przysięgi nikt nie składał. O ucieczce Henryk Mania nie myślał, bo jak zeznał, był za głupi.
Obciążajcie mnie za wszystko, ale nie inne osoby. To była wojna. Ja nie poszedłem sam do nich. Przecież pan wie, że sam do nich nie poszedłem.
Pod koniec służby Henryk Mania został ranny w nogę. Niemcy fetowali zakończenie działalności i strzelali na wiwat. Zabłąkana kula wbiła się w kość. Ze szpitala zabrali go z powrotem do fortu VII, później był obóz w Żabikowie, a później Oświęcim, Mauthausen i Linz. W Linz pracował w fabryce czołgów. Przesłuchanie zakończyło się kwadrans przed 22. Dzień później, o godzinie 13:15, sędzia Wydziału 6 Karnego Sądu Rejonowego w Poznaniu aresztował Henryka Manię na 3 miesiące.
Zarówno stan zdrowia, jak i wiek Henryka Manię nie stanowi przeciwwskazań do pobytu i ewentualnego leczenia w warunkach izolacji więziennej. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie do dnia 2 lutego 2001 roku, uznając, iż tylko ten najsurowszy środek zapobiegawczy pozwoli na zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania.
Ja byłem więźniem. Zostawcie mnie, pan. Zostawcie mnie. Ja byłem tam, to zgoda. Ja miałem 16 lat, dostałem się właśnie do tego komanda całego i jak to nic nie powiem więcej. Przepraszam, nie czuję się winny.
Ile pan miał lat wtedy?
16, jak zostałem zabrany, jak mogłem odmówić? No niech pani spróbowałaby odmówić. Zagrozili, że jeśli ucieknę, to wszystkich zabiją i rodziny tak samo.
Słowa
nie przyznaje się do winy.
padły na kolejnym przesłuchaniu przed prokuratorem. W aktach sprawy są świadectwa i dyplomy. Dyrektor Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie składa wyrazy uznania i podziękowania za wkład pracy na zajmowanym stanowisku. Dyplomów i podziękowań za długoletnią i wydajną pracę jest więcej niż kart z przesłuchania. Jest sporo świadectw racjonalizatorskich, m.in. to dotyczące zabezpieczenia ciągłej dostawy wody do hydroforni na osiedlu Mickiewicza. Policja w Szczecinie zbadała przeszłość podejrzanego. W izbie wytrzeźwień nie przebywał, ani kontaktów z elementem przestępczym nie miał. Jako pracownik fizyczny otrzymuje niewielką emeryturę. Gnieździ się z rodziną w maleńkim mieszkaniu w Szczecinie. Pojechałem do Henryka Mani. Minęło 14 lat od procesu.
Przyznam się szczerze, nie chcę mu wspominać, ale jak przychodzi pan prokurator, to on jest cały... Nie prokurator, Boże, kurator. To się denerwuje. Ale on w tej chwili... Ja nie wracam do tych wspomnień, bo najlepiej to wspomina tylko więzienie w tym, a areszt właśnie w Poznaniu, jeśli tam chodzi o to, bo tam był traktowany jak człowiek. A już potem te 2 miesiące w Nowogardzie to były bardzo przykre.
Żona Henryka Mani, Alicja.
I szukali skarbów, których nakradł, no.
Tu w mieszkaniu?
Ojej, jaką rewizję zrobili. Straszną. Podobno ja byłam wtedy w szpitalu, bo byłam chora. Więc moja córa mówi, mama, co tu się działo?
To była pierwsza sądowa sprawa pionu śledczego, nowej instytucji, jaką był Instytut Pamięci Narodowej. Rodzina była zaskoczona, że po tylu latach, po wojnie przesłuchiwano już Henryka M., wymiar sprawiedliwości wyciągnął sprawę chłopaka z Sonderkommando. Prokurator Zygmunt Kasprzak tak mówił Radiu Merkury po wyjściu z sali sądowej.
Komisja w Poznaniu zaczęła działać od 1 sierpnia tego roku. Przyjęliśmy akta spraw po dawnej komisji badania zbrodni. Pokonaliśmy analizy zebranych materiałów dowodowych i doszliśmy do wniosku, że istnieją podstawy do przedstawienia podejrzanemu zarzutów.
Czy ktoś, kto pomagał, bo musiał, jest winny? Jarosław Burchardt, historyk.
Nie możemy dzielić tych, którzy pomagają z dobrej bądź nie z dobrej woli. Jeżeli mnie zmusza ktoś do czegoś, z czym się nie zgadzam, odmawiam. Niemiec w plutonie egzekucyjnym, jeżeli nie wykona rozkazu, dostanie kulę w łeb, postawi się go pod ścianą. Jeżeli wykona ten rozkaz, będzie zabójcą. Ktoś, kto pomaga oprawcy, jest tak samo postrzegany jak oprawca. Zawsze można powiedzieć, nie zgadzam się i utożsamiam się z ofiarą. Jestem Polakiem.
I gdybanie, czemu nie uciekał? On mówi, to jak ja mogłem uciec? Ja miałam 9 braci. Czemu? Czemu żeś tego nie robił? A oni co robią? Boją się o własne dupy, przepraszam, że tak powiem, jak ochroniarze w 150 mają, żeby ich chronili, żeby im się nic nie stało. Tak? A jak im ktoś coś zagrozi, to jak pod kamieszczącą. Oni wiedzą, co to była wojna. Oni mają pojęcie.
Niewielu udało się uciec z Kulmhof. Był wśród nich Mordechaj Pochlebnik. To o nim w medalionach pisała Zofia Naukowska w eseju Człowiek jest mocny. Pracował przy piecach i przy ciężarówkach.
Matko Wańki, pewne,
no, Henryk, trzeciego dnia zobaczyłem swoją żonę i dzieci. Złożyłem żonę w dole i poprosiłem, żeby mnie zabili. Powiedzieli, że mam jeszcze dużo siły i mogę pracować.
Miałam grupę, która nie dowierzała. To byli studenci z jakiejś technicznej uczelni. Ja, Bogu dzięki, jako tako znam niemiecki, że mogłam słuchać, udawałam, że nie znam, co oni między sobą mówią, więc z dużym niedowierzaniem. Poprosiłam kolegę, żeby odsłonić krematorium i odsłonił wejście do popielnika. Tam się jeszcze sypie z tego wejścia popiół.
Po tylu latach?
Tak. Grupa za nie mówiła i zupełnie inaczej już potem słuchała.
Panie Henryku, chciałem pana zapytać, jak pan się czuje po tym więzieniu i po tym wszystkim? Ma pan żal do tego prokuratora?
Lepiej nie pytać.
nie życzę nikomu tego. Dziękuję, panie. Dajcie mi spokój. Zabijcie już mnie. Dosyć.
W audycji Piotra Świątkowskiego mówili Łucja Pawlicka-Nowak, Anna Ziółkowska, Rafał Witkowski, Alicja Mania, Jarosław Burchardt. Wykorzystaliśmy fragment filmu Claude'a Lanzmana Shoah i nagranie archiwalne Radia Merkury z Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia aresztowania Henryka Mani. Czytał Sławomir Bajew. Realizacja dźwiękowa Łukasz Kurzawski.
Historia, jakiej nie znacie.